Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy Niedzieli z Kulturą. Dziś druga część rozmowy z Jarosławem Macałą, historykiem i politologiem, doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu, naszym słuchaczom.
Kontynuujemy rozważania o ideach przedstawionych w książce profesora Feliksa Konecznego, wybitnego polskiego historyka i historiozofa. Książka zatytułowana jest O wielości cywilizacji. Audycja sprzed tygodnia, czyli nasza rozmowa z panem profesorem Jarosławem Macałą, jest do odsłuchania. Wystarczy wejść na stronę internetową Radia Zachód, a dziś dokończymy niebezkrytyczną przecież prezentację poglądów profesora Feliksa Konecznego, które rezonowały w europejskiej przestrzeni naukowej, a w Polsce są do dnia dzisiejszego przedmiotem dyskusji na temat choćby naszej kulturowej tożsamości. Ostatnim wątkiem sprzed tygodnia była teza profesora Konecznego o istnieniu w Polsce czterech cywilizacji. Profesor opisywał stan oczywiście, jaki widział za swojego życia, a więc czterech cywilizacji: bizantyńskiej w wersji niemieckiej, protestanckiej, następnie cywilizacji turańskiej kojarzonej z wpływami Rosji, i na tym zakończyliśmy. Pozostają nam do omówienia jeszcze dwie. To oczywiście to nie będzie całość dzisiejszej audycji, od tego zaczniemy. Dwie cywilizacje: żydowska i czwarta, nasza rodzima, łacińsko-chrześcijańska. Zacznijmy w takim razie od scharakteryzowania cywilizacji żydowskiej według metodologii Feliksa Konecznego i od jej wpływu. No ale właśnie na co, panie profesorze? Na kulturę Polski, na jej system polityczny, na religię? Jak to widział profesor Feliks Koneczny?
No właśnie, przejdźmy do tej zasadniczej tezy Feliksa Konecznego, która traktuje cywilizację jako odrębne metody życia, odrębną metodę życia zbiorowego, i te interferencje między cywilizacjami traktuje jako coś złego, to znaczy te oddziaływania i wpływy. Cywilizacja łacińska, o której tu jeszcze będziemy mówić,
tak, osobno to potraktujemy,
za najwyższą, a zatem także i najbardziej, co paradoksalne, o czym myślę będziemy mówić, najbardziej podatną na obce cywilizacyjnie wpływy. Natomiast cywilizacja żydowska to dla, i tu pierwsza bardzo charakterystyczna rzecz, mianowicie Żydów Feliks Koneczny traktuje nie jako naród, bo naród jest właściwy tylko dla niego, według jego metodologii, dla łacińskiej cywilizacji, o czym zresztą też powiemy, tylko traktuje jako grupę wyznaniową. Ponieważ cywilizacja żydowska to dla niego po pierwsze cywilizacja starożytna, to znaczy taka, która przetrwała do czasu, w którym swoje dzieła pisał. To po pierwsze. Po drugie, cywilizacja oparta o podporządkowanie prawu religijnemu. Natomiast podstawą tego prawa dla niego była Tora. I charakterystyczna cywilizacji żydowskiej poświęcił niezwykle wiele uwagi. Zresztą nieprzypadkowo tu pan redaktor mówił o tych czterech cywilizacjach, których wpływy widział na ziemiach polskich, i tym poświęcił w swojej pracy badawczej najwięcej uwagi. Natomiast innym, bo w sumie bym wyróżnił siedem cywilizacji, innym trzem już zdecydowanie mniej te jego analizy, no mówiąc najdelikatniej, dotyczące cywilizacji choćby chińskiej czy bramińskie, są bardzo powierzchowne, i to tak najdelikatniej rzecz ująwszy. Natomiast wracając do tej cywilizacji żydowskiej, czyli do tego, że no, jest oparta o Torę, natomiast Koneczny zwraca uwagę na inny proces, mianowicie, że przez tysiące lat podstawą jakby funkcjonowania społeczności żydowskiej stała się Tora, ale coraz bardziej komentarze do Tory, a więc Talmud, czy później, jak tłumaczył, Kabała. I w tych komentarzach wyrażała się pewna elastyczność społeczności żydowskiej, czyli zdolność do dostosowywania się do niekorzystnych, zwłaszcza dla tej społeczności sytuacji. Tu najwięcej poświęca uwagi niewoli babilońskiej, to znaczy ta, która pozwoliła Żydom zająć się tym, co uważał za ich chyba najlepszą cechę, czyli jakbyśmy dzisiaj powiedzieli biznesem. I temu poświęcał bardzo dużo uwagi, przechodząc do okresu średniowiecza, gdzie z wielu powodów Żydzi zajmowali się właśnie prowadzeniem interesów. Natomiast cywilizację żydowską traktował w bardzo negatywny sposób, bo jak tłumaczył, istotą tej cywilizacji z powodu życia w rozproszeniu są dwie podstawowe cechy. Brak przywiązania do ziemi oraz brak patriotyzmu, ponieważ one są dla niego nieodłącznie związane z przynależnością terytorialną. Oraz trzeci element to jest naród wybrany, czyli uważanie się w społeczności żydowskiej za coś znacznie wyższego od tych społeczności, w których żyje i które ledwie toleruje. I jeżeli byśmy spojrzeli na jakby tą wizję Polski, którą oferował Feliks Konieczny, to ta cywilizacja żydowska była uznana za paradoksalnie najgroźniejszą, bo funkcjonującą wewnątrz, bo te dwie cywilizacje, o których pan redaktor mówił, czyli turańska i bizantyjsko, no nie wiem, niemiecka, czy łacińska, miały swoje emanacje w postaci wrogich Polsce państw. Natomiast cywilizacja żydowska takiego państwa nie posiadała. Zresztą Feliks Konieczny nie wierzył w to, że może powstać państwo żydowskie przy takich cechach Żydów i przetrwać, tak już na marginesie.
No właśnie, jaki chichot historii w związku z powstaniem państwa Izrael, co zaprzecza całej masie tez profesora Koniecznego.
Dokładnie. Zresztą ten destrukcyjny wpływ społeczności żydowskiej na emanację cywilizacji łacińskiej w postaci kultury polskiej, to jest zatem wpływ w tym, co jest najważniejsze dla Koniecznego, czyli w sensie cywilizacji, czyli w tym, co jest jej etosem, system wartości, który negatywnie oddziaływał na Polskę. Stąd Konieczny był zwolennikiem pozbycia się Żydów z Polski. Przy czym, żeby była jasność, żebyśmy tu nie od razu w jakąś paranoję nie popadli.
Jasne.
Nie mówimy tutaj o rozwiązaniach, które zastosowali naziści. To jest coś, co się nie mieściło na pewno w polskiej kulturze politycznej i prawnej, ale chodziło o to, żeby skłonić Żydów do opuszczenia Polski. Jeszcze tak nawiasem mówiąc, wpływ żydowski również Konieczny widział w nazizmie, co przyznacie państwo, może doprowadzić do apopleksji. Hitleryzm zarzydzony, napisał taki zresztą tekst publicystyczny. Dla przeciętnego, myślę, naszego słuchacza to swego rodzaju szok.
No niewątpliwie, niewątpliwie przesadzał tutaj w tej kwestii, to tak, żebyśmy jasno sprawę postawili.
Jasne, to jest... Natomiast nie dostrzegał jeszcze jednej rzeczy, to zresztą wielu krytyków wtedy i dzisiaj szczególnie zwraca uwagę. No, skoro cywilizacja łacińska jest oparta faktycznie o katolicyzm, nie trzeba być specjalnie dociekliwym, żeby zauważyć, że podstawą nowego zakonu, nowego testamentu jest stary. No a jako żywo Stary Testament i przecież Chrystus i jego uczniowie byli Żydami. Zatem ten związek jest oczywisty i tego rodzaju jakby posługiwanie się tą wizją cywilizacji żydowskiej miało rzecz jasna swoje uzasadnienie dla koncepcji cywilizacyjnej, czyli o tych prawach cywilizacji, które nie znosi mieszanek cywilizacyjnych, oddziaływania jednej na drugą. No i też to była wizja Polski, która jest ostoją, takim wzorcem łacińskiej cywilizacji. Ta kultura polska była dla niego, miała być dla niego tym wzorcem do naśladowania przez innych. A to wymagało czystości cywilizacyjnej, czyli zredukowania, odrzucenia wpływów żydowskich, mhm, tych turańskich, tudzież bizantyjskich.
Jeśli pan profesor pozwoli na kilka takich wejść, no to pan profesor oczywiście słusznie zwraca uwagę na to, że pierwsi chrześcijanie byli Żydami. Pierwszych 15 biskupów chrześcijańskich w Jerozolimie było też Żydami, trochę zgrecyzowanymi, trochę zromanizowanymi, ale tak to przecież wyglądało. Profesor Koneczny bał się wpływu tego, co endecy określali mianem żydowskich miazmatów na tą cywilizację rodzimą, narodową, łacińsko-chrześcijańską. Powstanie państwa Izrael, no, gdyby profesor Koneczny tego dożył, a prawie dożył, tak, to przecież musiałoby mieć wpływ na jego poglądy. Izrael był też, współczesny Izrael, dziełem bardzo wielu lewicowo zorientowanych Żydów,
no tak,
którzy...
Oczywiście. Że Żydzi to jest społeczność religijna, tak, tylko jest, to jest naród.
Tak jest, dokładnie do tego zmierzałem i dziękuję za to podkreślenie. Przejdźmy w takim razie do tej naszej rodzimej cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej. Feliks Koneczny był jej admiratorem, no nie bez przyczyny i moim zdaniem również nie bez racji historycznych. Ale czy w tym podziwie dla cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej nie zapuszczał się czasem jednak na intelektualne mielizny?
Znaczy, pierwsza rzecz, która, no bo żyjemy w czasach, pan redaktor w swoich audycjach, zresztą nie tylko w tej, ale w wielu innych podkreśla, że żyjemy w czasach politycznej poprawności. Feliks Koneczny...
Ale nie jesteśmy poprawni politycznie w tej audycji, przynajmniej.
Z tej perspektywy Feliks Koneczny był zaprzeczeniem politycznej poprawności, bo nie ukrywał, że jego wizja cywilizacji to jest wizja hierarchiczna.
No, panie profesorze, ponieważ nie był poprawny politycznie, to między innymi dlatego nas również interesuje.
Więc uważam, że cywilizacja łacińska jest jedyną cywilizacją, która w pełni tą współmierność tego quincunxa realizuje, bo jest po pierwsze jest najbardziej kreatywna, bo jest oparta o fundamentalną dla niego wizję człowieka, czyli o personalizm, czyli tą odwołującą się zresztą do neotomizmu, a więc człowiek jest osobą, jednością duszy i ciała. Z tego zresztą wynikała dla niego dualizm władzy w łacińskiej cywilizacji, czyli między sacrum a profanum, albo używając pojęcia średniowiecznego, między regnum a sacerdotum. A więc między państwem a kościołem. Dalej, to jest cywilizacja najbardziej zróżnicowana, najbardziej bogata zawodowo i różnorodna społecznie, właśnie dlatego, że personalizm jego zdaniem tworzy możliwość kreacji, możliwość zmiany, możliwość doskonalenia. Dalej, to jest cywilizacja, w której społeczeństwo jest organizmem, nie jest mechaniczne, jak on to określa, tak jak wszystkich pozostałych cywilizacjach. Dalej, to jest cywilizacja, którą nazywał etokracją, to znaczy, w której dominuje etyka katolicka, podporządkowując wszystkie wymiary życia człowieka, tworząc pojęcie ideału, do którego wszyscy powinni dążyć. No dalej, już mówiliśmy dzisiaj o tym, tak. Tylko w cywilizacji łacińskiej istnieje naród, ale jego geneza to jest geneza dobrowolna. To jest dobrowolne zrzeszenie, byśmy dzisiaj powiedzieli. Natomiast nie może naród powstać odgórnie, to znaczy stworzony być przez państwo, bo naród jest jego podstawą jest więź ducha i wartości. No, tym samym, idąc dalej, mówiliśmy o jego związkach z narodową demokracją, no to tym samym walka z poczuciem narodowym jest walką z cywilizacją łacińską. Dla niego było to jasne, ale to charakterystyczne, odrzucał przekonanie, że dobro narodu jest najwyższym dobrem, bo jego zdaniem kolidowało to z etyką katolicką. Dalej, specyficzna jest wizja państwa w cywilizacji łacińskiej, czyli tej emanacji narodu. Państwo powstaje dzięki katolicyzmowi i kościołowi, ale co charakterystyczne, stosował pojęcia, że oto państwo jest ograniczone zasadą pomocniczości. Mówił o wolności i godności człowieka, które państwo powinno szanować, ale z jednym niezwykle istotnym zastrzeżeniem. Mianowicie, że w przypadku Polski używał określenia Polak równa się katolik. To oznaczało, że ta wolność, był zwolennikiem demokracji, dotyczyłaby li tylko wyznawców katolicyzmu. Przypomina, w II Rzeczypospolitej pi razy drzwi 1/3 obywateli nie była polskiej narodowości. Czyli krótko mówiąc, oznaczało to dyskryminację obywateli, którzy nie byli Polakami, czyli nie byli dla niego katolikami. Dotyczyło to szerszych zresztą zjawisk, że powinni rządzić wyłącznie ci, którzy byli katolikami. I tutaj szczególnie piętnował rozwodników. Aluzja była rzecz jasna, oczywista do pewnego wąsatego pana, czyli do marszałka, który się rozwiódł przecież. Przecież zmienił wyznanie dla małżeństwa z Marią Juszkiewiczową.
To prawie tak jak Henryk VIII. Taka analogia historyczna, oczywiście trochę zbyt daleko idąca. Ale ciekawe jest, że profesor Koneczny jako historyk i znawca epoki Jagiellonów tak łatwo przechodził do porządku dziennego nad tymi kwestiami, które czyniły Rzeczpospolitą wielką. Ten złoty wiek, to z jednej strony mamy protestantów, w tym Mikołaja Reja, mamy przecież wybitnych katolików i oni, dla nich wszystkich było miejsce w tej Rzeczpospolitej szlacheckiej złotego wieku, o czym profesor Feliks Koneczny musiał wiedzieć. To taka zdumiewająca trochę wolta, czyż nie?
Znaczy, polska szlachecka, czy polska jagiellońska dla niego będzie tą ostoją wolności, bo tu mówimy o tej podmiotowej wolności i godności. Natomiast co charakterystyczne, to co
i to
złe,
była przecież Rzeczpospolita wielowyznaniowa.
No dokładnie, ale tu jakby mamy dwa problemy, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, to co złe w historii Polski przypisywał wpływom obcych cywilizacji, no bo upadek dla niego państwa polskiego, zakończony rozbiorami, był związany z wpływami dwóch wrogich cywilizacji, emanacji Niemiec, Prus dokładnie wtedy i Rosji. To jest jakby pierwsza niezwykle istotna kwestia, czyli w zasadzie dla niego konflikty Polski, zresztą nie tylko w okresie nowożytnym czy średniowiecza, to konflikty cywilizacyjne na dobrą sprawę, nie geopolityczne, polityczne, dynastyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc tu mamy jakby ta wolność, której emanacją była epoka jagiellońska, mówimy oczywiście o wolności szlacheckiej, były dla niego tym przejawem właśnie łacińskiej cywilizacji, swego rodzaju konstytucjonalizmu, czyli gwarantowania tego, co on nazywa prawem oporu, jus resistendi. Choćby w artykułach henrykowskich, bardzo mocno wyeksponowanym. I to jest sprawa, o której myślę, że warto powiedzieć. I druga rzecz, no z dzisiejszej perspektywy, ale także z tej perspektywy Polski, wielkości Polski Jagiellońskiej, no rzeczywiście zaskakująca. Mianowicie Koneczny jest przeciwnikiem tego, co byśmy nazwali różnorodnością kulturową czy cywilizacyjną, która była bogactwem Polski Jagiellońskiej, no bo dla niego to jest droga, która wiedzie do mieszanek cywilizacyjnych, czyli tego, co degeneruje cywilizację, bo z tego nie może powstać żaden nowy, byśmy dzisiaj powiedzieli, cywilizacyjny, czyli żadna nowa metoda życia zbiorowego. To są rzeczy rzeczywiście ciekawe, a przypominam, no, mówiliśmy o tym tydzień temu, że Feliks Koneczny był no, najlepszym historycznie, jeśli chodzi o jego badania historyczne, był znawcą epoki właśnie średniowiecza i okresu nowożytnego. I no, to, co pan redaktor powiedział, musiał to wiedzieć.
Tak tyle, jest.
To jest pewna przyjęta wizja łacińskiej cywilizacji, ale także miejsca w niej Polski. Żeby być też sprawiedliwym, wszyscy teoretycy cywilizacji posługują się pewną przyjętą wizją i do niej dopasowują choćby to, co się działo, czy interpretacje historii koniecznie tak. Nie jest tu żadnym wyjątkiem.
I to jest taka też praktyczna uwaga dla czytelników naszej tej książki, którą omawiamy, o wielości cywilizacji. Nie należy bezkrytycznie przyjmować wszystkiego, czym pisze Feliks Koneczny. I kolejny wniosek, że jest to jednak książka dla czytelnika już przygotowanego. Dla kogoś, kto trochę no, ma pewną wiedzę, bo zastanawiając się nad tezami profesora Konecznego, nad rolą chrześcijaństwa i kościoła, dochodzę do wniosku, że z punktu widzenia badań historycznych nie wszystko możemy właśnie przyjmować bez tych zastrzeżeń. Na przykład pisze o to profesor, że nie ma bardziej państwowo-twórczego czynnika jak Kościół katolicki. No jest to częściowo słuszna opinia, prawdziwa dla Polski Mieszka i Chrobrego, ale już zupełnie nieprzystająca do antycznego Rzymu, bo przecież to nie chrześcijaństwo stworzyło ideę Imperium Romanum, ani Kościół rzymskokatolicki. Wręcz przeciwnie, to imperator Konstantyn wpisał chrześcijaństwo i kościoły chrześcijańskie w swoje plany polityczne. Inna teza profesora Konecznego jest wręcz nieprawdziwa. Stwierdził on, że ze względów etycznych odrzucił Kościół państwowość starożytną rzymską. No i spójrzmy na fakty. Kościół się na niej w wielu punktach wzorował. Utrzymał do dziś istniejący choćby podział na diecezję. Wywodzi się to wprost jeszcze z pogańskiego Rzymu, z czasów Dioklecjana choćby.
Dokładnie.
Zaprzysięgłego poganina przecież. Papież nosi pogański tytuł Pontifex Maximus, czyli kapłan najwyższy. Kuria rzymska to odpowiednik dawnej kurii senatu, a rola papieża jako głowy kościoła powszechnego nawiązuje wprost do idei imperatora rzymskiego. Koneczny sam sobie zaprzecza, ale po chwili pisze, słusznie, że Kościół wytworzył cywilizację chrześcijańsko-klasyczną. To jest teza prawdziwa. Doniosłe jest moim zdaniem to, co Feliks Koneczny pisze o etyce katolickiej. O tym, o tych czterech postulatach wiecznie tych samych, a więc małżeństwo monogamiczne dożywotnie, dążenie do zniesienia niewolnictwa, zniesienie zemsty, przekazanie jej sądownictwu publicznemu, wreszcie niezawisłość kościoła od władzy państwowej. No to jest ciekawe. Ale, panie profesorze, jak można się do teorii czwór cywilizacji w Polsce odnieść po upływie prawie 90 lat? Co z tego w ogóle w nauce polskiej zostało?
Oj, to już, że tak powiem, przypiera mnie pan do muru. Bo
troszeczkę, ale tylko troszeczkę.
Nie ma wątpliwości.
W miarę krótko.
Jakby dwie rzeczy tutaj są, myślę, moim zdaniem przynajmniej najbardziej istotne. Nie ma wątpliwości, że ta koncepcja Feliksa Konecznego to jest koncepcja, której rdzeniem jest myślenie o tym, co on nazywał etos i logos Polski, czyli o sensie istnienia Polski i jej miejscu w Europie. Myślę, że to jest, na czym polega ten sens istnienia. Dla niego najważniejsze jest nie praktyka, także dotycząca polityki, tylko to, co arystotelesowskie tekne politikę, czyli po co istniejemy, jaki jest sens, jakie wartości z tym są związane. Myślę, że to jest pytanie, na które ciągle musimy uzyskiwać odpowiedź. Druga rzecz, no to właśnie to nasze otoczenie cywilizacyjne, ale też i geopolityczne, akurat tego Koneczny nie podkreśla, ale określenie otoczenie cywilizacyjne, w jaki sposób ono oddziaływało na kulturę polską, czy to były wpływy pozytywne, negatywne, destrukcyjne, budujące. No i jakby trzecia rzecz, o której mówiliśmy tydzień temu, mianowicie, że możemy być dumni z tego, że Polak należy do grona najwybitniejszych teoretyków, historiozofów, teoretyków cywilizacji, niezależnie od tego, od tych wielu krytycznych rzeczy, które tutaj podnosimy.
Tak.
I tu pan redaktor bardzo wiele. Trzeba pamiętać, że Feliks Koneczny był za przeproszeniem dzieckiem swojego czasu. Nie dotyczy to tylko tych analiz czy tych tez badawczych, o których tutaj z dzisiejszej perspektywy 80 lat, jeśli chodzi o badania historyczne i ich interpretację dziejów, to jest bardzo dużo.
Epoka.
Więc wiele rzeczy, już o tym mówiliśmy, jest w świetle dzisiejszych badań nieaktualnych, czy wręcz nieprawdziwych, które Feliks Koneczny, czy te interpretacje się dzisiaj już zazawołowały. Natomiast dziecko swoich czasów to nie tylko to, to jest także pewien sposób myślenia o Polsce i o jej, jak mówię, miejscu. Myślę, że ta wartość cały czas w nas powinna pozostać. No i to, czego Konecznemu naprawdę trudno odmówić, czyli właśnie chęć służby Polsce i patriotyzm. Niezależnie od tego, czy ta wizja Polski, o której mówił Koneczny, dzisiejszą wizją, powiedzmy, jest może nie tyle odległa, ale jest zdecydowanie różna, ale trudno mu odmówić właśnie tej chęci do tego, żeby Polska stała się czymś ważnym, państwem ważnym, naród zaś niezwykle istotnym. I z tej perspektywy właśnie wpisania się w to, w jaki sposób myślimy o ciągłości i zmianie w historii. No to jest temat, który nurtuje historyków od setek lat. No to mamy do czynienia z spojrzeniem rzeczywiście polskim, z polskiej perspektywy, ale też spojrzeniem, które ma walory uniwersalne, no bo te wszystkie prawa, te prawa dziejowe, ta wizja świata i to jest, myślę, godne niezwykle podkreślenia, że mamy kogoś, naszego rodaka, powinniśmy być z tego dumni, zaliczanego w poczet tych najwybitniejszych teoretyków cywilizacji. No i jego myślą się inspirować, ale ta inspiracja oznacza również krytykę często, co tutaj zresztą robimy, bezlitosną, ale bez krytyki nie ma, bez dyskusji nie ma żadnego postępu w nauce.
Bohater naszej audycji szukał odpowiedzi na pytanie, na ile religia wytwarza cywilizację. Rozważał też możliwość, że to cywilizacja wytwarza religię i pisał tak. Religia tworzy cywilizację na ten czas tylko, gdy podciąga pod swe sakralne prawodawstwo 5 kategorii bytu, gdy rozstrzyga nie tylko co do moralności, ale też w kategoriach zdrowia, walki o byt, sztuki i nauki. No, prawo mojżeszowe ogarnia te kategorie. Islam również. Chrześcijaństwo przez większość swojej historii również to robiło. Mamy do dziś encykliki papieskie, nauczanie soborowe, które stara się mieć wpływ na dziedziny wymienione przez Konecznego. No może z wyjątkiem sztuki, gdzie Kościół od drugiego Soboru Watykańskiego jakoś nie bardzo w te sprawy może wkracza w formie encyklik papieskich. Jaka jest opinia pana profesora na temat tego, czy istnieje w takim razie cywilizacja chrześcijańska, posługując się i metodologią Konecznego, i tym, co się zmieniło od tego czasu? Stanem badań.
Jeżeli mówimy generalnie o tej relacji między religią a cywilizacją, no to jest bardzo charakterystyczne, że Koneczny, i tu jest pytanie, które zadają badacze jego myśli. Czy był to zabieg celowy, czy też Konecznemu, jakby powiedzieć, zabrakło czasu, żeby pewne rzeczy dopełnić, powiedzieć jasno, bo z jego wywodów, choćby patrząc na te 7, bo mówimy oczywiście o tych, które istniały w jego czasach cywilizacji, on mówi o znacznie większej liczbie, której już nie ma.
Tak.
Zresztą myślę, że jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, powiemy o trwaniu i śmierci cywilizacji.
Chciałbym, żebyśmy do tego przeszli wkrótce.
Właśnie. I tutaj wydaje się, że dla niego religia jest rzeczywistym elementem konstytuującym cywilizację, dlatego że odnoszącym się do tego, co pan przed chwilą powiedział, czyli do tych 5 podstawowych kategorii zwanych quincunxem oraz do tego do tej kategorii, do tych praw dziejowych. No mamy przecież cywilizacje sakralne, no to już choćby o tym, no o jednej dzisiaj mówiliśmy, czyli o cywilizacji żydowskiej, jest jeszcze cywilizacja bramińska. Natomiast nie ma kropki nad i, to znaczy nie znajdzie się w tym, co pisał Koneczny, takiej jednoznacznej oceny. Tak, to religia tworzy cywilizację. I to jest jakby pytanie dlaczego. No, tu do odpowiedzi mówiłem o tych dwóch podstawowych, że jakby to ta teza, że religia tworzy cywilizację, miała dla niego, mogła nieść jakby pewne negatywne konsekwencje w przypadku cywilizacji łacińskiej, tak? To znaczy oznaczałaby dominację religii nad, to znaczy dominację sakrum nad profanum, stąd nieprzypadkowo zwrócił pan uwagę, że przez pewną, że tu jest ta dosyć zasadnicza wątpliwość, czy rzeczywiście Koneczny tą idzie drogą tego dualizmu bardzo charakterystycznego. Dalej jest jeszcze kwestia inna, to znaczy jeżeli jedna religia konstytuuje, cywilizację, no to mamy problem, o którym tutaj już też pan powiedział, no przecież mamy cywilizację bizantyjską i mamy cywilizację łacińską, no cokolwiek by powiedzieć, podstawą jednej i drugiej jest chrześcijaństwo.
Tak jest.
I stąd te jego zabiegi, o których mówiliśmy tydzień temu, też no mające sporo cech, nazwijmy to delikatnie, manipulacji, których celem jest pokazanie zasadniczej odrębności cywilizacji bizantyjskiej od łacińskiej. Tymczasem z punktu widzenia religijnego wywodzą się one z tego samego pnia. To być może także było przesłanką, żeby tej jednoznacznej tezy, że u podłoża cywilizacji leży religia, a dokładniej związany z nią to, co mówiliśmy, system wartości, czyli sens, bo cywilizacja musi mieć sens swojego istnienia, to ten sens nadaje religia. Być może to jest to, także i to, że tego jednoznacznego stwierdzenia jednak zabrakło, bo wtedy no, pojawiłoby się proste pytanie, no skoro chrześcijaństwo jest podstawą cywilizacji, to dlaczego w przypadku chrześcijaństwa mamy dwie cywilizacje? No, to jest,
no tak, to już są pewne metodologiczne pułapki trochę takie, w które profesor Koneczny nas wciąga.
Myślę, że nie ma wątpliwości, że dla Feliksa Konecznego rdzeniem, ja przynajmniej taką tezę jestem w stanie sformułować, rdzeniem cywilizacji jest religia i nawet nie chodzi tutaj o to, o rozwiązania instytucjonalne takie czy inne, tylko chodzi o system wartości, bo dla niego duch jest ważniejszy niż ciało, tak jak to z personalizmu
tak
zresztą wynika. I to mówimy o religii traktowanej przede wszystkim jako system moralny. To jest dla niego najważniejsze, już nie wikłając się w jej rozmaite instytucjonalne czy organizacyjne formy. I zgodziłbym się z takim twierdzeniem, zresztą Tadeusz Wituch w takiej książce Feliks Koneczny dzisiaj stawia wprost taką tezę, że dla Feliksa Konecznego religia jest najważniejszą częścią cywilizacji. To by go łączyło na przykład z Arnoldem Toynbeem, który też taką tezę stawia.
Przejdźmy, panie profesorze, do kwestii żywotności i schyłku cywilizacji. Feliks Koneczny uważał, że każda aktywna cywilizacja musi dążyć do ekspansji. Przykładów z historii mamy bez liku. Ekspansja Persów na Europę i na Egipt, ekspansja cywilizacji hellenistycznej za Aleksandra Macedońskiego i jego następców, ekspansja Imperium Rzymskiego, ekspansja islamu na Azję, Afrykę i Europę i ekspansja liberalnej demokracji uzbrojonej w ideologię praw człowieka. Czy profesor Koneczny się pomylił, mówiąc, że ta każda aktywna cywilizacja musi dążyć do ekspansji?
Myślę, że nie. Przy czym trzeba też zwrócić uwagę na to, że on tłumaczył, że jakby sensem cywilizacji jest rozszerzanie tych metod życia zbiorowego, które leżą u jej podłoża. I ta cywilizacja, która jest żywotna, musi być ekspansywna. wracamy do tego schyłku. Ta, która zamiera, to bardzo charakterystyczną jej pierwszym jakby przejawem jest brak ekspansji. Ale mamy tu do czynienia jeszcze z jednym bardzo ciekawym rozróżnieniem. Mianowicie, że ta ekspansja może przybierać różne formy. I on tłumaczył, że te niższe cywilizacje, poza cywilizacją łacińską, chętniej wybierają ekspansję, która jest ekspansją militarną, no mówiąc wprost. Mhm. Zwłaszcza cywilizacja turańska, która nie zna zresztą, bo nie ma wartości, które są jakby atrakcyjne, nie ma, więc ekspansja militarna jest w zasadzie sensem jej istnienia. Natomiast w przypadku jakby cywilizacji łacińskiej, ale nie jakby innych, jakby najwyższą formą ekspansji jest ekspansja duchowa, czyli ekspansja, której eksportuje się tą metodę życia zbiorowego, czyli wartości, które leżą u podłoża cywilizacji. Ale ekspansja, a w ślad za tym, wracamy do bardzo modnej w latach 90. tezy zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona, który niewątpliwie znał książkę o wielości cywilizacji, ale w swojej pracy zderzenie cywilizacji do niej się nie odwołuje. I mówimy o tym, że cywilizacje muszą się ze sobą zderzać, muszą rywalizować. Stąd nieustannie są ze sobą w zderzeniu, stąd też nieustannie powstają te mieszanki cywilizacyjne, o których, bo one są owocem ekspansji jednej cywilizacji w stosunku do innych czy do innej. A zatem jeżeli cywilizacja nie jest ekspansywna, to musi umrzeć, musi zostać pokonana najczęściej według Konecznego przez inną cywilizację, która narzuca jej metody życia zbiorowego, unicestwiając. Ale jeszcze jedna niezwykle istotna, bo ktoś by zadał pytanie, no w jaki sposób cywilizacja jest żywotna lub nieżywotna?
Tak jest.
Otóż istotą dla Konecznego żywotności cywilizacji jesteśmy my. To znaczy, ona jest żywotna wtedy, kiedy ci, którzy ją tworzą, są zdolni do doskonalenia się wewnętrznego, czyli sami poprzez wracamy duch, a później zewnętrznego. Jeżeli cywilizacja, a zatem jeżeli są zdolni do utrzymania tego, co jest zasadą współmierności, czyli tożsamości cywilizacji, jeśli cywilizacja traci swoją tożsamość, czyli współmierność wobec tych pięciu kategorii bytu, wtedy musi upaść. Innymi słowy, bytowanie cywilizacji nie jest tak jak u Spenglera czymś naturalistycznym, biologicznym, że tak jak roślina coś się rodzi, kwitnie i usycha. Tu mamy do czynienia z tym czynnikiem, który jest niezwykle dla Konecznego istotnym, związanym z personalizmem, czyli to jest wola człowieka, jego zdolność do utrzymania tego, kim jestem, oraz do tego, żeby organizować to życie zbiorowe. Jeśli to tracimy, to cywilizacja ulega innym, czyli upada.
Mamy 7 minut jeszcze, panie profesorze, to jest bardzo dużo. Przygotowałem takie pytanie na clue tej audycji. Czy cywilizacja Zachodu, oparta na szerzeniu liberalnej demokracji, jest nadal aktywna? Czy świat Zachodu jest aktywny, czy się cofa?
Oż to pytania na kolejną audycję.
Tak.
Znaczy, może chciałbym wyjść właśnie do Feliksa Konecznego, myślę, że jakby spuentować to, bo sądzę, że ten czas już dobiegający kresu wymaga tego. Mianowicie Koneczny w ogóle nie używa określenia cywilizacja zachodnia. Dla
tak
niego
jest.
To jest oświeceniowe określenie.
To jest ważne, co pan profesor
powiedział.
Mówi
tylko o cywilizacji łacińskiej, bo to jest... Natomiast tu dochodzimy do jakby kluczowej kwestii. To znaczy, czy możliwy jest eksport wartości, jeżeli traktujemy cywilizację jako pewne powtarzalne ludzkie zachowania albo kulturę, no bo tu Filipa Begbiego, przepraszam, użyję definicji. Czy to jak chce Koneczny, jak chce Huntington, to są te największe całości kulturowe. No to jest oczywiście pytanie, czy można kogoś cywilizować wbrew jego woli, bo to jest kluczowa kwestia, czyli mówimy tutaj o pewnych wartościach, bo za tym, co pan redaktor...
Ale panie profesorze, okazuje się, że można cywilizować kogoś wbrew woli, bo to robiło kiedyś chrześcijaństwo, to robił islam przecież i
tak,
robi to nadal.
Ale pytanie jest oczywiście o trwałość i skuteczność.
Otóż to.
To jest pytanie kluczowe. I z tym może być, jak wszyscy wiemy, różnie. Jest jeszcze inne pytanie, no bo jeżeli mówimy o ekspansji liberalnej demokracji, ponieważ na Zachodzie liberalna demokracja nie jest traktowana jako ustrój polityczny, jako cywilizacja.
To jest niemal religia świecka, tak bym powiedział.
Tak, świecka, czyli gnoza polityczna.
Tak jest.
To ładnie można nazwać. To oczywiście jest pytanie kluczowe, to znaczy, czy można zdeternizować świat, to znaczy, czy można świat uczynić na naszą modłę. I bardzo wielu myślicieli zachodnich przez wiele dekad wierzyło w to, że więcej to będzie dobrodziejstwo dla całego świata, jeżeli stanie się podobny, no bo to wynika z poczucia wyższości, jeżeli stanie się podobny do nas, jeśli będzie nas naśladował, tyle że to z góry zakładało, że istnieją ci, którzy są dorośli, znaczy my. No istnieją dzieci w klasie, które można lać po łbie, pouczać i nieustannie stropować, żeby szli naszą drogą, ale to my jesteśmy jakby wzorcem, modelem tej drogi i my możemy decydować o tym, kto tą drogą pójdzie, czy nie. Ja myślę, że i historia świata, zwłaszcza ostatnich dekad, pokazuje, że jeżeli mówimy o tej westernizacji, bo świat zachodu bardzo, i to mamy znowu o różnicę z konecznym, dla konecznego jest sens cywilizacji, czyli wartości są najbardziej istotne. Natomiast bardzo wielu ludzi zachodu przyjmuje to, co zewnętrzne, czyli zewnętrzny polor jako przykład westernizacji. To znaczy, jeżeli mamy na przykład ekspansję gadżetów, ekspansję pewnego kapitalizmu, to się uważa, że ci, którzy je przejmują, to są ci, którzy już zostali zwesternizowani na wzór zachodni i historia ostatnich dekad pokazuje, że jest to nie tylko często głupie, ale przede wszystkim szkodliwe.
Bo dodajmy jeszcze, panie profesorze, przepraszam, że wejdę, ale rozstanę się z tą myślą, jeśli teraz tego nie powiem. Bardzo często liberalna demokracja ustami jej proroków uważana jest za postęp.
No ale to znowu mamy oświeceniową, gdzie oświecenie tak. było. Mamy oświecenie, którego istotą w takim zwulgaryzowanym wydaniu przeciętnego dzisiaj mieszkańca Zachodu to jest liniowy postęp, czyli krzywa wznosząca się nieustannie, czyli nieustannie mamy żyć lepiej, ma być nam ten towar eksportowy mamy również oferować innym. To się zresztą ściśle wiąże też z tą tożsamością religijną, no bo świat zachodu jest światem postchrześcijańskim. Zazwyczaj, w którym religia nie odgrywa, delikatnie mówiąc, wielkiej roli. Tymczasem w otoczeniu cywilizacyjnym, ja już nie abstrahuję od tego, czy jest 7, 10, 12 czy 15 cywilizacji. To jest temat na niewyczerpaną dyskusję. Ale generalnie systemy wartości innych cywilizacji są dużo mocniej oparte o religię.
No właśnie, to jest ważne stwierdzenie.
Dużo większą rolę. Tymczasem świat zachodu oferuje model laicyzacji, w którym laicyzacja nie jest tylko modelem relacji społeczeństwa, kościół czy państwo, ale też jest traktuje religię jako coś złego, konfliktogennego. No to na przykład ukłon w stronę islamu, gdzie islam jest dla przeciętnego mieszkańca zachodu traktowany jako religia terrorystów czy fundamentalistów. No, to jest delikatnie rzecz mówiąc uproszczenie, no, najłagodniej rzecz ująwszy. Ale ono powoduje, że widzi się religię jako element konfliktogenny, a więc model jest taki, zlaicyzujcie się na wzór zachodni, to wtedy religia będzie sprawą prywatną i wtedy te konflikty świata znikną, kiedy wszyscy będą myśleć i będą mieć taką tożsamość jak my. To jest nie tylko ułuda, ale to powoduje wiele konfliktów. Zresztą ten Huntington pisał, że jakby liberalna demokracja jest dzieckiem Zachodu i tylko w świecie Zachodu ona może, z pewnymi wyjątkami oczywiście, może na ogół dobrze funkcjonować. Gdzie indziej napotyka radykalny problem, a już zwłaszcza nie można demokracji i wolności nieść na bagnetach. Przykład Iraku i Afganistanu myślę, że jest bardzo pouczający.
Tak, panie profesorze. Reasumując już bardzo krótko, bo musimy się też odnieść do książki, polecamy chyba książkę Feliksa Konecznego o wielości cywilizacji naszym słuchaczom zainteresowanym tymi problemami. Czy pan profesor podpisałby
rzecz jasna,
się
polecamy elektryczną. Inne książki Feliksa Konecznego wydano, je wreprintowano chyba wszystkie, nawet te, które były nie wydano w okresie międzywojennym, później na emigracji wydano z rękopisów. Myślę, że warto czytać, zdając sobie sprawę z tych wszystkich, nie, o wszystkich żeśmy nie powiedzieli, ale z wielu też innych elementów słabości czy krytycyzmu, no i mając na względzie specyficzny styl pisania z wieloma elementami staropolszczyzny i dosyć ciężko czasem zawikłany, ale myślę, że też ma swój urok, żeby zobaczyć, jak 100 czy 80 lat temu pisało się prace badawcze.
A zatem zachęcamy w naszej audycji do lektury książek Feliksa Konecznego. Lektura nie jest łatwa, ale daje wiele satysfakcji. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za pana rozważania w dwóch sekwencjach Niedzieli z Kulturą tydzień temu i dzisiaj. I bardzo raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nasi słuchacze w czasie audycji nie wyłączali czy nie regulowali odbiorników, mając już nas serdecznie dosyć na... Myślę, że na jakiś czas, przynajmniej ma pana redaktora, mam nadzieję, że dużo bardziej nasi słuchacze trawią czy lubią, ale moja osoba myślę, że już za tydzień się nie pojawi, żeby to nie była
panie profesorze,
dwóch aktorów występujących.
Tak jest, tego się będziemy trzymać. Oczywiście przez jakiś czas, dopóki nie trafi nam się jakaś kolejna ciekawa książka do omówienia. Moim i państwa gościem był Jarosław Macała, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, a już za chwilę usłyszymy Grzegorza Bugaja. Będę z nim współprowadził drugą godzinę naszej audycji i Andrzeja Pierzchałę.
Niedziela z kulturą.
Profesor Zdzisław Gajda. Historia medycyny dla każdego. Dziś chcę państwu zaprezentować książkę nie tylko interesującą, gawędziarską w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale też poniekąd pożyteczną i edukacyjną zgoła. Oraz, co by nie rzec, na czasie. Choć popularna opinia głosi, że my Polacy wszyscy znamy się na medycynie i ponoć na futbolu też, to w tej materii wiedza oparta na profesorskim autorytecie może być tylko przydatna. Nawet jeśli i tu nadmiar informacji, jak można się łatwo przekonać, czytając, słuchając i oglądając wszystkie medialne informacje związane z aktualną pandemią COVID-19, tworzy ogromny chaos. I co tu dużo mówić, głównie ogłupia. Ale przejdźmy do anonsowanej na wstępie historii medycyny dla każdego, czyli autorskiej wersji historii medycyny napisanej gawędziarskim stylem, pełnej dygresji i osobistych przemyśleń Zdzisława Gajdy, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletniego szefa Katedry i Zakładu Historii Medycyny. A oto wybrane interesujące zagadnienia z 488 stron książki, wstęp 23 rozdziały i zakończenie. Przedwczesna śmierć Stefana Batorego ściągnęła oskarżenia na jego lekarzy. Posądzono ich bowiem o otrucie króla na zlecenie Rosji. Dopiero po kilkuset latach współcześni medycy wystawili diagnozę – nieuleczalna choroba nerek. Gdy Ludwik Pasteur wprowadził w połowie XIX wieku szczepienie ochronne przeciw wściekliźnie, nauka nie miała jeszcze pojęcia o immunologii i wirusologii. Gdyby czekał na naukowe uzasadnienie swoich poczynań, wielu ludzi straciłoby życie. W bitwie pod Waterloo Napoleon, bóg wojny, który zazwyczaj ze wzgórza siedząc na koniu wydawał na bieżąco rozkazy i zagrzewał do walki swoich wiarusów, tym razem zniewolony ostrymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, spędził większość czasu w latrynie. W jakim stopniu choroba cesarza miała wpływ na tragiczny wynik bitwy? I ostatnia. Skutkiem choroby nadciśnieniowej są zmiany w naczyniach krwionośnych wszystkich narządów, nie wyłączając mózgu. A to prowadzi do zaburzeń koncentracji, osłabienia pamięci, zmian osobowości, trudności w nawiązaniu kontaktów i zaniku inteligencji. W Teheranie w 1943 roku i w Jałcie w 1945 spotkało się trzech przywódców państw, zarazem trzech poważnie chorych na nadciśnienie. Polecam zatem gorącą tę pozycję, podpierając się okładkowym anonsem wydawcy. Gawęda o historii medycyny od epoki, kiedy zeszliśmy z drzew, do czasów, kiedy na powrót zaczęliśmy się do nich przypinać łańcuchami.